Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to celiakia. Witam naszego gościa. Telefonicznie niestety. Czy nasz gość jest z nami już? Halo?
Tak, dzień dobry. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Paulina Sabak-Huzior. Pani jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Chorych z Celiakią i chorych i na diecie bezglutenowej. Taka długa nazwa.
Ale długa i trudna.
Tak, zaraz się dowiemy, co to takiego celiakia, bo to jest dzisiejszy temat. Patrzyłam, pani prezes, że ostatnia audycja na ten temat była 6 grudnia 2020 roku, a więc 3 lata to już najwyższy czas, żeby powtórzyć.
Tak, to prawda. Cieszę się, bo temat jest bardzo taki cały czas mało dotykany w mediach.
Tak, taki dość tajemniczy, prawda? Taki, tak. Właśnie, co to takiego? A więc co to takiego ta celiakia?
Celiakia to jest dziwna choroba. Często ta nazwa bywa przeinaczana na różne formy.
Celiaklia.
Dokładnie tak. Celiaka, różne formy usłyszę w codziennej pracy. Natomiast prawidłowa nazwa to jest celiakia. I dlaczego mówię, że to jest taka dziwna choroba? To jest choroba autoimmunologiczna o podłożu genetycznym, czyli należy do tej grupy chorób, w których organizm sam atakuje siebie. I w przypadku celiaki takim czynnikiem zapalnym, który właśnie uruchamia chorobę, jest białko, a dokładnie mówiąc gluten, zawarty w zbożach spożywanych przez ludzi od tysiącleci. To są zboża bardzo popularne. To jest pszenica, to jest żyto i jęczmień. I gluten osobie, która ma celiakię, szkodzi, bardzo szkodzi, wywołuje zanik kosmków jelitowych i też przez to powoduje stan zapalny, który jakby może dotykać jelit, ale też innych organów. I to takie toksyczne działanie glutenu u osób chorych na celiakię właśnie powoduje szereg problemów. I to też jest tak, że tak naprawdę tylko 10% osób doświadcza objawów z przewodu pokarmowego, a cała reszta ma inne spektrum bardzo dziwnych, czasami niespecyficznych objawów. I też co warto powiedzieć, że niestety jest tak, że kobiety chorują 2 razy częściej na celiakię i też szacuje się tak naprawdę, że ta choroba dotyka 1% populacji. Chociaż jakby badania takie w innych krajach zachodnich pokazują, że nawet to może być 2-2,5%.
No to sporo, powiedziałabym.
Tak, sporo. Cała duża grupa osób nie wie o tym, że jest chora i leczy się przez wiele, wiele lat, chodząc od lekarza do lekarza. I były kilka lat temu robione badania w Polsce też, jak długo chory z celiakią czeka na diagnozę. I to jest straszne, dlatego że czeka się aż 9 lat średnio na to, żeby uzyskać informacje o tym, co nam dolega.
No ale dlaczego tak jest? Czy te objawy są niespecyficzne? O co chodzi? Jeszcze mówię, może powiedzmy, pani powiedziała, że chorują kobiety częściej, tak. Ale celiakia mnie przynajmniej, która ileś tam lat spędziłam na nauce, ucząc się o różnych problemach takich osób chorych, kojarzyła się zawsze z dziećmi przede wszystkim. A pani sama jest osobą chorą. Myślę, że mogę o tym powiedzieć, prawda? Jako osoba dorosła.
Tak, tak, jak najbardziej. Przez bardzo wiele lat jakby pokutowało takie przeświadczenie, że jest to choroba małych dzieci, z której się wyrasta.
Tak.
I taki typowy jakby obraz właśnie dziecka z celiakią, teraz to troszeczkę już się zmienia, ale dawniej to było takie dziecko bardzo, bardzo wychudzone, z takim wydętym brzuszkiem.
Tak.
Okrąglutkim, wydętym brzuszkiem z problemami gastrycznymi. I to było też tak na przestrzeni tych właśnie lat wcześniejszych, że dziecko osiągało wiek dorosłości, czyli lat 18, no i
znikało.
Okazywało się, że ono po prostu ozdrowiało, że choroba już go nie dotyczy. Natomiast powiem szczerze, że też w takiej codziennej pracy w stowarzyszeniu też rozmawiam z takimi osobami, które były zdiagnozowane jako dzieci. I One są na etapie wieku lat, nie wiem, 40, 50, tak strasznie schorowane. Ta choroba tak duże spustoszenie poczyniła w ich organizmie, przez to, że przerwali dietę bezglutenową, myśleli, że są po prostu zdrowi, że zawsze to właśnie bardzo podkreślamy, że to jest choroba, która dotyczy każdego, niezależnie od wieku.
Trwa całe życie.
Trwa całe życie, do końca życia trzeba być na diecie bezglutenowej. A co ciekawe, w obecnej chwili taką największą grupą osób zdiagnozowanych to są osoby pomiędzy 30 a 50 rokiem życia.
Mm-hmm. Ale pani prezes, to wobec tego jakie są objawy? Bo ciekawa jestem, co powinno nas zaniepokoić, skoro często też są dopiero diagnozowani ludzie w wieku dorosłym przecież, prawda? Bo
dokładnie tak.
To powiedzmy o objawach.
Tak, opowiem o tych objawach. Ich jest całkiem spora lista, ale myślę sobie, że to jest ważne, bo być może ktoś słyszy nas i też od lat próbuje się zdiagnozować, bo coś mu dolega, a nie wie, co to jest. Więc może dzisiaj jest ta
jakieś
szansa,
jakieś gastryczne problemy ma, tak? Przede wszystkim?
No nie.
Nie
właśnie...
tylko?
Tak, tak
o,
jak powiedziałam na początku, 10% osób ma objawy z przewodu pokarmowego i to są takie objawy jak właśnie bóle, wzdęcie brzucha, czasami to mogą być wymioty, może to być biegunka, taka nawracająca albo przewlekła, mogą być też zaparcia, może to być utrata masy ciała i takie właśnie nagłe chudnięcie, ale też totalnie inne objawy. Uczucie ciągłego zmęczenia, osłabienie organizmu, jakieś takie zapadanie na infekcje, czyli problem w ogóle z układem odpornościowym. Jeżeli chodzi o dzieci, to jest często niski wzrost. Dzieci nie przerastają. Czasami potrzebne jest wsparcie hormonu wzrostu, żeby ten proces przyspieszyć, jeżeli właśnie rodzic jeszcze nie wie, że być może powodem tego jest celiakia. To może być trudna w leczeniu anemia, taka, która jakby nie reaguje na leki. To też jest częsty objaw celiaki. Natomiast też takimi poważnymi objawami celiaki są objawy z układu neurologicznego. To mogą być takie poważne zaburzenia jak ataksja, jak neuropatia obwodowa, jak w ogóle depresja. Więc takie bardzo, bardzo trudne tematy. Albo takie dosyć banalne, ale też mało kto kojarzy, afty. Czy wrzodziejące zapalenie jamy ustnej. Tak. Coś, co też ciągle się pojawia, leczymy i ta afta wraca. I tak co rusz. No i właśnie to może być właśnie celiakia.
Ale pani prezes, to co pani mówi, to właściwie to jest takie duże spektrum objawów, że właściwie trudno się skupić na czymś bardzo konkretnym.
Ja powiem jeszcze o takim ostatnim, ale bardzo ważnym. To jest właśnie problem z płodnością. Czyli właśnie osoby, które leczą się na niepłodność od bardzo dawna, osoby, które mają za sobą, nie wiem, poronienie jedno, drugie, trzecie, różnie się zdarza, też warto sprawdzić, czy powodem nie jest celiakia.
Ale kto powinien wpaść na ten pomysł, że trzeba diagnozować w kierunku celiaki?
Mm-hmm. No właśnie tak jak tutaj pokazałam, to całe spektrum szerokie bardzo objawów jakby dowodzi na to, że tak ciężko tą chorobę zdiagnozować. I wygląda to tak, że tak naprawdę diagnozy może dokonać tylko lekarz gastroenterolog. Czy to w przypadku dziecka, czy to w przypadku osoby dorosłej. Czyli potrzebujemy skierowania od lekarza rodzinnego, czy też od pediatry, na właśnie takie dalsze poprowadzenie tej diagnostyki przez lekarza gastroenterologa. Dlatego, że żeby też tą celiakię zdiagnozować, to trzeba do tego podejść w taki sposób dwuetapowy. Po pierwsze, sprawdzamy parametry krwi, a dokładnie przeciwciała, które są takimi miernikami typowymi dla celiaki. To jest przeciwciało przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA i taki całkowity poziom IgA. To jest pierwszy krok w diagnostyce. Natomiast w kolejnym kroku po prostu trzeba się poddać biopsji.
Ale pani prezes, tak? Skupię się na tym badaniu krwi, ale tak. Jeżeli idziemy na badanie krwi, to tam nie ma takiego badania przede wszystkim. To już musi być, jak gdyby lekarz musi wskazać, że tego rodzaju wskaźnik trzeba zbadać, tak?
Dokładnie tak, dokładnie tak. To są takie właśnie mierniki typowe dla tej jednostki.
A jak pani
chorobowej.
Z doświadczenia swojego jako wiceprezes stowarzyszenia, jak to jest, czy lekarze rzeczywiście kierują na tego rodzaju badania? Bo to już jest bardziej takie specyficzne, specjalistyczne może.
Jasne. Powiem szczerze, że jest lepiej. My też jako stowarzyszenie przez bardzo długi czas też tak działaliśmy i działamy nadal uświadamiająco właśnie to środowisko medyczne i wydajemy poradnik celiakia i dieta bezglutenowa i on jest przekazywany bezpłatnie właśnie poradniom medycznym, lekarzom, poradniom dietetycznym, ale też pacjentom. I na przestrzeni naszego działania 17-letniego w Polsce tych poradników rozesłaliśmy ponad 120 tysięcy. Także to jest bardzo duża liczba. Tak. Ten poradnik też jest dostępny na naszej stronie internetowej celiakia.pl. Można sobie pobrać i przeczytać. I to też w jakiś sposób budowało tą świadomość, powiem szczerze, jeżeli chodzi o tą jednostkę chorobową.
Świadomość więc... może lekarzy przede wszystkim, tak. Myślę, tak? Bo to...
Tak.
Tak? Proszę.
Nasze doświadczenie pokazuje, że... jakby proces diagnostyczny dzieci przebiega dosyć sprawnie i szybko, że tutaj właśnie z dziećmi jest łatwiej, jeżeli chodzi o dostępność też do takich lekarzy bardziej świadomych. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, no to tutaj mamy czasami właśnie taki kłopot z poleceniem w różnych miejscach Polski jakiegoś takiego lekarza gastroenterologa, który właśnie tą celiakią się interesuje, zajmuje, czy też ma dużą grupę takich pacjentów, więc ma też odpowiednią wiedzę.
Są Pani prezes, przepraszam bardzo, czy jeżeli na przykład teraz ktoś słyszy taką informację i dorosła osoba, czy może poprosić lekarza o tego rodzaju badanie, czy ono wchodzi w zakres, nie wiem, tych podstawowych badań, czy też trzeba płacić za to?
Niestety nie, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to tutaj trzeba samemu wykonać te badania, czyli opłacić. Właśnie, tak. Natomiast jest nadzieja, światełko w tunelu, ponieważ aktualnie teraz staramy się o to, żeby to badanie przeciwciał podstawowe było właśnie w koszyku świadczeń dla lekarza POZ-u, czyli żeby skrócić tą ścieżkę diagnostyczną z tych 9 lat na dużo krótszy okres, żeby ta choroba się nie rozwinęła u tych osób tak poważnie, bo też nie powiedziano
o tym. A więc właściwie tutaj inicjatywę, znaczy dużą rolę do spełnienia mają sami pacjenci, prawda, których może coś zaniepokoić. Prawda?
Zdecydowanie tak, a jest o co walczyć, dlatego że taka choroba, która się utrzymuje przez wiele lat i ta dieta nie jest wprowadzona, bo pacjent o tym nie wie, że choruje, może doprowadzić do nowotworu jelita cienkiego. Jest taki jeden typ nowotworu, który jest właśnie typowy dla celiaki nieleczonej, to jest chłoniak jelita cienkiego. Też bywa tak, jest taka grupa pacjentów, która... tak długo czekała na diagnozę, jest tak wyniszczona, że nawet wprowadzenie diety bezglutenowej nie daje efektu. Jest tak duże zniszczenie jelita, kosmków w jelicie, że one już nie odrastają. Ja jeszcze tak może powiem obrazowo, że o tych jelitach, bo to też może nie każdy wie, że jelito cienkie, zdrowej osoby wygląda jak dywan. Jest porośnięte takimi kosmkami, które mają takie włosie długiego dywanu. Jeżeli mamy celiakię, a jemy gluten, to stopniowo ten dywan się skraca. Czyli te kosmki, które u zdrowej osoby odpowiadają za to, żeby wchłaniać wartości odżywcze z pożywienia, sole mineralne, wszystko to, co jest nam potrzebne do życia, zaczynają się spłaszczać. I tak się spłaszczają, aż może dojść do tego, że to jej to będzie po prostu
nie funkcjonuje
łyse.
Tak.
Będzie jak taka podłoga niepokryta niczym, wykładziną, o tak może powiedzmy obrazowo.
A więc pierwszy rodzaj, bo ja tak troszeczkę może wyprowadzam panią prezes dla innej ścieżki, ale tak no chcę dopytać, bo myślę, że to też jest ważne, jak to w życiu jest właśnie z tym badaniem. Ale drugi rodzaj badania może jest bardziej taki, szybciej możemy uzyskać informacje, powiedziałabym.
Chodzi mi o biopsję.
Tak.
Tak, generalnie konieczne jest, żeby po pierwsze zbadać właśnie krew i te przeciwciała, a w drugim kroku zrobić biopsję. Natomiast też jest ważne, żeby w czasie tej biopsji lekarz pobrał 6 wycinków. Nie jeden, nie dwa, ale 6 z różnych odcinków jelita, dlatego że jelito może być zniszczone na różnych, że tak powiem, odcinkach, na różnych etapach. Dawniej właśnie albo nie pobierano tych wycinków, albo pobierano jeden, natomiast to jest za mała informacja, żeby stwierdzić, czy ta celiakia jest, czy jej tak naprawdę nie ma. Więc jakby dwa kroki, krew plus właśnie biopsja z pobraniem 6 wycinków. Oczywiście dzieciom wykonuje się tą biopsję w znieczuleniu, w warunkach szpitalnych. No a osoby dorosłe to zależy od, że tak powiem, nie wiem, jak to nazwać, poziomu dzielności, odwagi. Sama tak. miałam dwukrotnie gastroskopię. Jest to badanie do przejścia, naprawdę. Są gorsze rzeczy niż gastroskopia.
No tak. Ale pani powiedziała, pani prezes, co takie jest dość pozytywnie, że u dzieci... Przepraszam, że u dzieci to leczenie jest bardziej takie, nie leczenie, ale diagnozowanie jest bardziej takie, powiedziałabym, szybsze i bardziej skuteczne.
Tak, tak to wygląda i też generalnie ta diagnostyka celiaki u dzieci jest oparta o wytyczne, czyli mamy w Polsce wytyczne medyczne, jak ta ścieżka diagnostyczna ma wyglądać, więc jest prościej. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, nie ma takich wytycznych medycznych. My się staramy o to jako stowarzyszenie, będziemy się starać, żeby takie wytyczne były, tak jak jest to właśnie w krajach zachodnich, ale to jeszcze jest jakaś ścieżka do przejścia, aby tak się stało. Natomiast jeszcze powiem a propos dzieci, że z dziećmi jest też o tyle pozytywnie, że jeżeli ten poziom przeciwciał u dziecka jest bardzo wysoki, on przekracza 10-krotnie tą normę laboratoryjną, to wtedy lekarz może odstąpić od biopsji. Wiadomo, to nie jest przyjemne badanie dla dziecka, więc to jest takie pozytywne, że ten wysoki poziom nas jakby zwalnia z tego obowiązku biopsji u dzieci.
Mhm. To przejdźmy teraz bo już sporo informacji padło z pani strony, za które dziękujemy bardzo serdecznie. Ta nazwa, która się wydaje taka niewinna, okazuje się, że ta przypadłość jest bardzo groźna, zwyczajnie tak. groźna dla człowieka. Powiedzmy o leczeniu, o tym, co można z tym robić.
Mhm. Na dzień dzisiejszy jedynym lekiem jest ścisła dieta bezglutenowa. I oczywiście
farmakoterapii
badania.
Nie ma żadnej?
Jeszcze nie. Trwają badania nad lekiem na celiakię. Też są dostępne enzymy, które jakby neutralizują działanie szkodliwe glutenu, ale takie do stosowania doraźnego, nie stosowania na stałe. To jakby nie zastępuje diety bezglutenowej. Być może za jakiś czas ten lek się pojawi. Tak jak mówię, te badania trwają. Natomiast na ten dzień dzisiejszy, na ten moment...
Dieta
i tak naprawdę dieta do końca życia. Ścisła, restrykcyjna.
No ale jak można, to już tak powiem na początku, gluten jest wszędzie, pani prezes. Przecież to, ja wiem, że teraz są specjalne produkty i tak dalej, ale czy można ścisłą dietę bezglutenową stosować? Mhm. Jak pani to widzi, jako sama osoba, która musi to robić codziennie?
Tak. Mam taki duży przegląd jakby na przestrzeni lat, jak to się zmieniało, osobisty taki przegląd, ponieważ ja jestem na diecie lat 17 i mogę odnieść się do tego, jak to było, a jak jest teraz, więc było tak, że faktycznie ta dieta była bardzo trudna do stosowania, ponieważ nie było takich przepisów prawa, które jakby zobowiązywały producentów do tego, aby oznaczali alergeny na etykietach swoich produktów. Gluten jest jednym właśnie z tych alergenów. Więc chory tak naprawdę poruszał się po omacku. Te produkty były niedostępne. Chleb bezglutenowy można było zamówić w jakimś malutkim sklepie, nie wiem, jednym w Warszawie przykładowo i on za tydzień był dostępny, przyjeżdżał do sklepu, można go było sobie odebrać. Rozsypywał się przy próbie smarowania go masłem, kruszył się, był po prostu tak naprawdę nie do zjedzenia.
Nie do użytku.
To było to około 20 lat temu. Natomiast też i to działanie stowarzyszenia spowodowało między innymi to, że w chwili obecnej mamy w Polsce ponad 2200 produktów, które są certyfikowanymi produktami, czyli takimi, które mają, są opatrzone znakiem QOS-a przekreślonego, czyli są te produkty przebadane, czyli zakład jest zaudytowany i na pewno konsument wie, że to jest produkt dla niego bezpieczny, to po pierwsze. Po drugie, te produkty bezglutenowe są dostępne na stacjach benzynowych, w sklepach sieciowych, mniejszych, większych. Czasami są nawet działy z żywnością bezglutenową. Więc często teraz, jak osoby do nas dzwonią, świeżo zdiagnozowane, właśnie mają takie poczucie, że orety, jak ja teraz będę żyć? Co ja w ogóle podam mojemu dziecku? Więc zawsze tak tłumaczymy, że naprawdę da się funkcjonować. Jest dużo lepiej niż było. Jeszcze dużo pracy przed nami, przed naszą organizacją, żeby było tak, jak jest, nie wiem, w Hiszpanii, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, gdzie ta świadomość jest tak duża na temat celiaki. i te produkty są jeszcze bardziej dostępne i jeszcze jest ich więcej. Natomiast to się krok po kroku dzieje.
Ale a co można jeść, gdyby pani tak, przepraszam, może to jest takie pytanie zbyt proste, ale na przykład, no bo czym zastąpić makaron, chleb, no i tak dalej, to wszystko, gdzie jest zboże.
Jasne. Dożyliśmy takich czasów właśnie, że takie produkty mączne, typu właśnie makaron, chleb, bułka, tarta, są dostępne w wersji bezglutenowej, czyli są przygotowane z tak specjalnie skonstruowanych mieszanek mącznych, bądź są to mąki jednorodne, że finalnie wyprodukujemy sobie w domu z tego jakiś produkt bezglutenowy.
Co to znaczy mąka jednorodna?
Mąka jednorodna to jest na przykład mąka z ziaren gryki, mąka gryczana, czy z ziaren ryżu ryżowa, z kukurydzy.
A więc ryż, gryka... Co jest możliwe do jedzenia? Właśnie o to mi chodzi. Jakie...
Jasne.
Tak.
Czyli tak, unikamy zbóż, tak jak powiedziałam, pszenica, żyto, jęczmień. Natomiast cała reszta produktów jest dla nas dozwolona i bezpieczna, czyli też ziaren. Kukurydza nie zawiera glutenu, ryż, gryka, proso, z której się robi kaszę jaglaną. Więc to są takie produkty, które my nazywamy naturalnie bezglutenowymi. Mięso, warzywa, owoce.
Sporo.
Tak, nabiał. I bardzo prosto jest, jeżeli taki produkt właśnie jak... Znaczy oczywistym jest, że mięso nie zawiera glutenu, jajko nie zawiera glutenu, warzywo i tak dalej. Natomiast schody zaczynają się wtedy, kiedy kupujemy produkt przetworzony. Czyli idziemy do sklepu, bierzemy coś z półki, co ma etykietkę i zostało wyprodukowane i zawiera jakąś listę składników. Tutaj zaczynają się schody. I ja pamiętam swoje zakupy te 17 lat temu, pierwsze, kiedy już wiedziałam, że mam celiakię, to w zasadzie miałam zauzawione oczy, bo wszystko to, do czego byłam przyzwyczajona dotychczas, co jadłam, co kupowałam, jak czytałam sobie właśnie etykietę, zawierało gluten. Tak jak pani powiedziała, gluten jest wszechobecny. Jest nośnikiem aromatu, jest tanim zagęszczaczem, zapełniaczem,
tak.
Ma świetne w ogóle funkcje technologiczne. Dlatego ktoś, kto dopiero zaczyna dietę, nawet sobie nie skojarzy, że musi czytać etykietę, nie wiem, musztardy, keczupu, wędliny, jogurtu. Każdy produkt, który jest przetworzony, może zawierać w swoim składzie gluten. I teraz jakby my osoby na diecie bezglutenowej musimy się nauczyć, żeby czytać w sposób taki zrozumiały to, co jest na etykiecie i szukać informacji o glutenie. Szczęśliwie jest tak, że od kilku dobrych lat, tak jak powiedziałam, producenci muszą opisywać surowce pochodzenia zbożowego na etykiecie, więc czytamy etykietę, patrzymy, czy jest informacja o glutenie, informacja o pszenicy, życie, jęczmieniu. Jeżeli nie ma tej informacji, jeżeli nie ma gdzieś tam pod spodem drobnym drukiem informacji, że produkt może zawierać gluten albo że w zakładzie używany jest gluten, no to jest duże prawdopodobieństwo, że to jest produkt, który tego glutenu nie zawiera. A jeszcze jest wspaniale, kiedy produkt jest opisany jako bezglutenowy bądź ma właśnie znak przekreślonego płaca, że to jest produkt certyfikowany, to już wtedy spada nam to napięcie, że możemy taki produkt kupić, zjeść czy podać dziecku z celiakią.
Tak. A co z orkiszem?
Orkisz jest odmianą pszenicy i także zawiera gluten. To jest też często mit, spotykamy się z tym, że orkisz jest bezglutenowy.
Tak, ostatnio jest bardzo modny, dlatego spytałam.
Tak. Nie tylko orkisz, też stare odmiany pszenicy wracają do łask. Płaskórka, samopsza. One też zawierają gluten. Jest go mniej, natomiast osoba na diecie bezglutenowej nie może takich odmian starych używać. I też częsty błąd, kuskus. Tak naprawdę to też jest kaszka pszenna, kaszka czy nawet taki makaronik.
Tak.
Też zawiera gluten, trzeba się bardzo pilnować. I powiem tutaj ważną rzecz, żeby mi nie uciekło, bo jakby tu można mówić i mówić. Ja, to jest temat, który, że tak powiem, żyję na co dzień, więc mogę dużo o tym opowiadać. Ale dla słuchaczy myślę sobie, co jest ważne. Taka pułapka bardzo duża właśnie, która na nas czyha. Produkty z natury bezglutenowe. Z natury, czyli mąka kukurydziana, mąka ryżowa, mąka gryczana. Wydawać by się mogło, że powinny one być bezglutenowe. Natomiast nam, osobom z celiakią, nie wolno takich mąk jeść, jeżeli nie ma na nich informacji, że to są mąki bezglutenowe. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często czy grykę, czy kukurydzę, czy nawet ryż mieli się w takich zakładach produkcyjnych, w takich młynach, w których mieli się także inne ziarna, właśnie pszenicy, żyta, jęczmienia. I może się okazać, i tak się często okazuje, że w takich właśnie mąkach kukurydzianych są jest bardzo ilości, duża zawartość glutenu. Mm-hmm. Dlatego, że jest tak duże zanieczyszczenie w zakładzie produkcyjnym, wspólne taśmy, wspólne pakowanie, mielenie, że finalnie to nie jest produkt bezglutenowy.
Rozumiem. Ja pamiętam z ostatniej audycji, że pani mówiły, pani była i jako wiceprezes i była pani prezes waszego stowarzyszenia i pamiętam, że mówiły panie o przygotowywaniu powiem zwyczajnie, jedzenia, pożywienia w domu, jak bardzo trzeba uważać też.
Tak. Tak.
Co wydaje się po prostu wręcz niemożliwe. No, jakieś takie małe jakieś zetknięcia czy wymieszania, że już mogą jakoś tak zaszkodzić.
Dokładnie tak. Takie jeszcze właściwe słowo, zanim zacznę ten wątek, to tak sobie teraz myślę jeszcze o tym, że mówiłyśmy o orkiszu, ale powiedzmy jeszcze słowo o owsie.
O, tak.
Dlatego, że owies generalnie jest zbożem, które może być spożywane przez osobę na diecie bezglutenowej, ale tutaj zawsze stawiamy gwiazdkę, ponieważ taki owies, aby mógł być spożywany, musi być w specjalny sposób wyprodukowany. Na polach, które nie sąsiadują z polami, gdzie rośnie pszenica, że to jęczmień, musi być zebrany przez dedykowany kombajn. Potem musi być zmielony w dedykowanym młynie i zapakowany w dedykowanym zakładzie. I taki owies bezglutenowy, czy to właśnie mąka, czy płatki owsiane, są dostępne w Polsce w sprzedaży, natomiast to nie są polskie produkty, niestety. Nie mamy jeszcze w Polsce takich bezpiecznych, bezglutenowych upraw owsa dla nas osób z celiakią. Możemy je kupić, ale właśnie tutaj bardzo też zwracam uwagę na to, żebyście Państwo z tym owsem uważali i kupowali ten, który jest opisany jako bezglutenowy. A teraz ta kuchnia. To jest też tak, że żyjemy w ogóle w dobie bardzo wielu diet. Mamy teraz popularną dietę paleo, jest dieta keto, dieta wegańska, wegetariańska. Natomiast o każdej z tych diet możemy decydować sami. Czyli sami podejmujemy decyzję, czy chcemy na takiej diecie być, jak długo chcemy na niej być. I na tle tych diet ta nasza dieta bezglutenowa jest bardzo wyjątkowa, ponieważ dla osób z celiakią, na przykład takich jak ja, ta dieta bezglutenowa to jest jedyny właśnie sposób leczenia. Tak. To nie jest widzimisię, to nie jest moda ani nawet wybór.
No właśnie, żeby ktoś nie pomyślał, że to jakaś właśnie przesada. Prawda?
Dokładnie tak. Dlatego przede wszystkim trzeba wiedzieć i być świadomym tego, co ja, osoba z celiakią, czy z alergią, czy nadwrażliwością na gluten, bo też są takie jeszcze jednostki chorobowe, oprócz celiaki, co ja mogę jeść, jak mam czytać etykiety, muszę się tego nauczyć, to jest jedno. Ale druga w ogóle połowa sukcesu to jest, jak ja mam przygotować sobie w domu, w którym mieszkają domownicy jedzący wszystko, jak mam przygotować swój posiłek, żeby był tak, bezpieczny właśnie dla mnie w sposób taki właśnie finalnie. Więc jakby po pierwsze, jak to zrobić w domu, a po drugie, jak się stołować poza domem, ale to pewnie jeszcze o tym chwilę porozmawiamy. Może na domu się teraz skupmy.
Tak.
Ja w moim domu jestem jedyną osobą na diecie bezglutenowej. Oprócz mnie jeszcze mam męża, mam córkę i oni jedzą gluten. Natomiast powiem szczerze, że tak sobie organizujemy to nasze żywienie, że w dużej mierze nasza kuchnia jest bezglutenowa. To znaczy tak, ja mam swój chlebak na chleb bezglutenowy, mam swoją szafkę na makaron bezglutenowy, na bułkę tartą, na mąkę. Nie trzymam tego w tej szafce, w której mój mąż trzyma swój makaron i nie wiem, swoją bułkę tartą. Trzymamy to właśnie osobno, żeby zachować tą czystość. Natomiast staramy się tak komponować posiłki, żebyśmy wszyscy mogli jeść to samo, czyli żeby było bezglutenowo. Mój mąż ma swój chlebak na swoje pieczywo, nie za bardzo smakuje mu chleb bezglutenowy, jakby rozumiem to, mojej córce również. Natomiast ja właśnie na śniadanie kroję sobie na swojej desce mój chleb, mam swój toster, w którym sobie ten chleb często odświeżam, bo często to też może nie każdy wie, że chleb...
I na tej desce nie kroi mąż?
Nie, ma swoją deskę, a ja mam swoją, ewentualnie też tak. Bardzo dokładnie myję tę deskę też i zawsze rozumiem, korzystam tak. Z niej pierwsza, dopiero później mój mąż kroi na niej swój chleb, czyli zachowujemy taki właśnie...
rygor.
Taki rygor bezglutenowy.
Tak. Mm-hmm.
Jak gotujemy makaron, no to gotujemy go w wersji bezglutenowej, ale gdybyśmy chcieli na przykład ugotować sobie odrębnie makaron, no to każdy musi mieć swój garnek z wodą i w czystej wodzie po prostu gotujemy sobie osobno w jednym garnku bezglutenowy, w drugim glutenowy. To jest ważne. Też jak coś robimy bezglutenowego w kuchni, to w tym samym czasie absolutnie nie robimy niczego, co zawiera gluten. Znaczy w sensie czegoś, co pyli. Nie wiem, no na pewno nie robimy pierogów, naleśników, nie zagniatamy ciasta. No bo mąka pyli, osiada,
ale
prawda?
Ale czy to takie małe ilości również mają znaczenie?
Powiem szczerze, że tak. I to też jest tak, że każda celiakia jest inna, może dawać różne objawy i każda osoba ma różny próg tolerancji na gluten. Natomiast nawet jeżeli komuś zdarzy się pomyłka i nie odczuje tego zewnętrznie, to nie znaczy, że coś nie zadzieje się w organizmie w środku. Jeżeli takie błędy będą się pojawiać raz po raz, to prawdopodobnie będzie dochodziło do stanu zapalnego, czyli będzie choroba miała swój nawrót i za chwilę dłuższą, krótszą, będzie miała właśnie uzewnętrzni się, prawda? W różny sposób, o którym mówiłam też na początku. I pamiętam, kiedyś rozmawiałam na konferencji dla osób z celiakią z taką panią, która była bardzo długo na diecie bezglutenowej, bardzo. I w rozmowie powiedziała, że właśnie ja już nie wiem, co ja robię źle, no bo kupuję te produkty, no czytam te etykiety, staram się jak mogę. Ale tak dochodząc do tego, jak ona funkcjonuje na co dzień, okazało się, że właśnie taki ma swój rytuał cotygodniowy, weekendowy. Czyli tak, dla siebie piekła jakieś ciasteczka w wersji bezglutenowej, a dla swojej rodziny robiła to w wersji glutenowej. Żeby było szybciej, robiła to w tym samym czasie. Nawet tam nie za bardzo ogarniała przestrzeń, po prostu tu zagniotła jedno ciasto, tu drugie.
No tak, w sposób naturalny taki.
Dokładnie tak, automatycznie, żeby było szybciej. Miała tak duży poziom przeciwciał we krwi, który ewidentnie wskazywał, że ona nie stosuje diety bezglutenowej. Czyli cóż, że się starała na co dzień, że szukała tych produktów, jak taki błąd związany z tą czystością bezglutenową popełniała
regularnie.
A więc nawet
taka mała dawka glutenu może spowodować takie komplikacje.
Tak, i to jest właśnie ta trudność tego bezglutenowego życia. Czyli takie stałe pilnowanie się tego, co jem i też w jaki sposób ja ten posiłek dla siebie przygotowuję, bądź inni robią to dla mnie.
Pani prezes, powiedzmy jeszcze chwilę o waszym stowarzyszeniu, bo dobrze byłoby, żeby nasi radiosłuchacze, te osoby, które słuchają, żeby wiedziały, gdzie się, jak gdyby, do kogo się odwołać w razie jakichś pytań czy wątpliwości.
Oczywiście.
Tak, proszę.
Mhm. Stowarzyszenie działa lat 17 i zostało założone przez rodziców dzieci na diecie bezglutenowej, rodziców dzieci z celiakią i też osoby dorosłe, które mają celiakię, ponieważ o tej chorobie się w ogóle nie mówiło wcześniej. Nic się nie działo w temacie celiaki. Więc tutaj właśnie nasza prezes, która sama swojego syna zdiagnozowała te lat około 20, miała w sobie taką właśnie taką siłę i taką niezgodę na to, że no nie może tak być,
no
że nie ma świadomości
dbała o życie i dobrostan najpierw swojego dziecka.
Tak. Dokładnie tak. I wtedy właśnie zawiązało się stowarzyszenie, grupa 15 osób, która miała marzenie o tym, żeby zmienić w ogóle Polskę w takie miejsce, które będzie przyjazne osobom na diecie bezglutenowej. I my od początku też istnienia bardzo bazowaliśmy na tym, jak działają właśnie takie organizacje w krajach zachodnich. Tutaj myślę sobie właśnie o Włochach. Włosi to są tacy nasi... To jest taka nasza idylla bezglutenowa.
No
naprawdę.
Tam
jest...
makaron, pani.
Oj tak, w każdej niemal restauracji karta bezglutenowa.
Tak. Pasta
oj, naprawdę...
podstawą pożywienia.
Tak, w sklepach produkty na pęczki dostępne. No, więc patrząc na to, jak robią to inni, uczyliśmy się tego i czymś wprowadzali to na nasze warunki polskie. Więc jest stowarzyszenie, które działa bardzo szeroko, bardzo. My ten temat celiaki i diety nagłaśniamy właśnie w prasie, w radiu, w telewizji od samego początku. Prowadzimy badania konsumenckie na zawartość glutenu w produktach żywnościowych. Zbieramy na to środki z 1,5% podatku. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, więc taki procent można nam przekazywać. Bardzo się polecamy z tym, bo to nam też ogromnie pomaga w działalności.
Można zajrzeć na stronę i tam
zajrzeć
będzie.
Na celiakia.pl. Patronujemy wyjazdom takim właśnie letnim dla dzieci i młodzieży, po to, żeby te dzieci się integrowały
ze
właśnie, sobą.
I też uczyły się pewnie pewnych rzeczy. Tak,
tak, żeby nie czuły się inne też, tak, bo to oczywiście. Jest bardzo ciężko być jedynym dzieckiem w szkole z celiakią i nie móc właśnie jeść tego, co jedzą rówieśniki, nie móc pójść na pizzę, nie móc jeść tego, co oferują imprezy urodzinowe rówieśników. To jest bardzo
to
trudne dla młodego
rzeczy,
człowieka.
Od razu dziecko się czuje gdzieś tam poza, prawda? Daj to. Dorosły
absolutnie
człowiek,
tak.
Dorosłej osobie trudno pewnie się przestawić, a dziecko?
Absolutnie tak. Ja zapraszam wszystkich rodziców, którzy nas słuchają, do tego, żeby się zapisali do stowarzyszenia, ponieważ przekazujemy właśnie rodzicom bezpłatnie bardzo fajne materiały właśnie ukierunkowane na dzieci. Książkę terapeutyczną, jak sobie w ogóle, jak dziecko ma sobie poradzić w codzienności z tą celiakią. To jest książka Guć o gluten. Mamy bardzo fajny poradnik Dziecko na diecie bezglutenowej. To jest coś, co się przyda rodzicom, ale też wychowawcy w szkole, pani wychowawczyni w przedszkolu, coś, co też jakby pokaże, jak z takim dzieckiem rozmawiać, żeby też go nie traktować w taki sposób właśnie jako takie biedne dziecko skrzywdzone przez los, tylko żeby po prostu pomóc mu, ale jakby nie wyróżniać też, że ono jest celiakiem, że jest na diecie bezglutenowej. Też od samego początku staramy się zawiązywać współpracę i z takimi dużymi instytucjami państwowymi typu GIS, typu NFZ, ośrodkami naukowymi, medycznymi, więc naprawdę bardzo mocno pracujemy, bardzo, to jest karkołomna praca, powiem szczerze, bardzo trudna.
Ciągła
właśnie. Nieustanna. Dlatego też cieszę się, że tutaj dzisiaj mogę z Państwem być i o tym opowiedzieć, bo ta liczba osób diagnozowanych jest za mała.
Jeszcze jedna możliwość, prawda,
tak.
Żeby dotrzeć do świadomości.
Tak, a nów ktoś dzisiaj nas usłyszy i pójdzie do lekarza w tym tygodniu,
mam nadzieję,
i wykona badania.
Pani prezes, ja już powinniśmy oddać głos radiosłuchaczom. Ja podam telefony. Drodzy Państwo, dzisiaj mówimy o celiakii, takim schorzeniu, o którym mało wiemy. A tu pani prezes, która dzisiaj jest naszym gościem, pani prezes Sabak-Huzior, prezes z Polskiego Stowarzyszenia Chorych z Celiakią i na diecie bezglutenowej. Dużo informacji nam podała. Podaję telefony, można będzie rozmawiać z panią prezes. 56 655 23 55 i 655 23 56 Polska Północna Południowa. Dwa numery telefonów w naszej rodzinie. 536 600 100, 536 600 200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy zagranicy. 48 56 to kierunek. 655 23 33 i 655 23 66. I już odbierzemy pierwszy telefon, ale jeszcze chciałabym o coś panią prezes zapytać, ale odbierzemy ten telefon, bo już odebrał. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę panią, ja mam takie pytanie, bo pani doktor tutaj mówi, że powinna ta dieta być stale. Ja byłam na takiej diecie 2,5 roku. Faktycznie wszystkie te objawy się zgadzały i tak dalej. Był problem właśnie z przewlekłymi biegunkami i chudnięcie, niska waga. Kiedy byłam w klinice gastroentero, to faktycznie lekarze na to zwracali uwagę. Ale później, po jakimś czasie, zaczęłam właśnie z powrotem wracać do tego glutenu. W małych bardzo ilościach. No tak mi poradził jeden z panów doktorów, który mówił, że właśnie będzie to zasada działania jak na szczepionkę. czyli podawanie czegoś w małych bardzo ilościach.
Tak, rozumiemy. A jakie pytanie do pani, bo czas nam ucieka.
No właśnie chciałam zapytać, czy jednak to jest prawda, że całe życie, bo niektórzy twierdzą, że to tylko w okresie stanu zapalnego. Tak. Czyli w tym czasie, kiedy jest, no nie wiem, gastritis chronica, enteritis chronica, diverticulosis coli, takie te pojęcia medyczne, które były wpisane w klinice i zanik kosmków jelitowych oczywiście, że powinno się tą dietę stosować tylko w okresie takim zaostrzenia tych procesów zapalnych.
Tak, rozumiemy. Przepraszam
jeszcze
bardzo.
Chciałam zapytać panią doktor, tak już drugie pytanie, czy jak to wygląda przy cukrzycy i przy insulinooporności i czy te przepisy, które są zawarte w książkach Kuchnia Polska bez pszenicy czy Kuchnia bez pszenicy pani Wandy Gąsiorowskiej i Williama Davisa, czy można stosować? Bo
proszę,
jest taka dieta bez pszenicy,
pani,
kuchnia bez pszenicy, kuchnia polska bez pszenicy, bo niektórzy na przykład zalecają mąkę orkiszową, kukurydzianą, jak najbardziej, gryczaną, kaszę. Co powinno się w takiej diecie stosować, skoro mówi się, że nie powinno się jeść chleba? No to na pewno graham, nie?
Tak, dziękujemy pani bardzo. Przepraszam bardzo, muszę tu jakoś wejść w pani wypowiedź, dlatego że chciałam przede wszystkim powiedzieć, że pani prezes nie jest lekarzem, jest prawnikiem.
Tak, chcę to sprostować.
Więc to jest podstawowa informacja i nie chciałabym, żeby pani jeszcze dalsze pytania zadawała, takie, na które mógłby odpowiedzieć lekarz po prostu. Pani prezes,
tak,
słuchamy.
Ale tych pytań jest dużo, natomiast oczywiście muszę sprostować. To jest częsty błąd, to co pani usłyszała. Jeżeli u pani zdiagnozowano celiakię, to od tego dnia musi być pani na ścisłej diecie bezglutenowej do końca życia. I to jest, ja sama też jako pacjent x lat temu usłyszałam, że już pani czuje się lepiej, więc pani niech sobie ten gluten pomału wprowadza. Nie. To jest niestety nie do uczenia lekarza, muszę to powiedzieć. Są tacy lekarze i takich lekarzy trzeba omijać szerokich łukiem.
Pani powiedziała,
że tych,
takich
którzy
na zasadzie szczepionki. To jeszcze
nie,
jest dodatkowe
to tak
niebezpieczeństwo, tak?
Nie. Jeżeli pani
kiedy
to
jest takie uzasadnienie,
no niech pani w te pędy wraca na dietę bezglutenową. To jest pierwsza rzecz. Dlatego, że za jakiś czas pani wrócą te wszystkie objawy. A mogą wrócić jeszcze ze zdwojoną, zestrojoną siłą. To jest niebezpieczne. Pytała pani o graham. Nie, absolutnie nie. Używamy, tak jak mówiłam, surowców, które są bezglutenowe, czyli gryka, kukurydza, ryż, ale czytamy etykiety, żeby nie było tam informacji, że ta ryż, kukurydza i gryka może zawierać gluten. Też jak mówiłam, prawda, zakłady produkcyjne mają różne linie, zanieczyszczenia mogą tutaj nam się wplątać, więc jakby bardzo do tego podchodzimy restrykcyjnie i rozsądnie. Mówiła pani o książkach z przepisami. Bardzo dobre są to pozycje, znam je, polecam. Natomiast orkisz, już mówiłyśmy, że nie. Tak. Orkisz jest odmianą pszenicy, nie jemy orkiszu na diecie bezglutenowej.
Natomiast do cukrzycy nie odnosimy się, tak?
Powiem tylko tyle, że sama mam insulinooporność. Mm-hmm. Od niedawna to wiem, więc po prostu moja dieta jest niskowęglowodanowa plus bezglutenowa. Da się, czuję się świetnie, po prostu trzeba kontrolować to, co się je i da się żyć.
Dziękuję bardzo. Odbierzemy jeszcze jeden telefon, a potem ojcze prosimy o małą przerwę, dlatego że chciałabym jeszcze jeden wątek z panią prezes podjąć. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze się widza.
Teraz i zawsze.
Jestem Jadwiga.
Witam
panią. Panią prezes. Ja chciałam powiedzieć, że miałam córkę na diecie bezglutenowej lata 79 roku. Od stycznia do marca, jakoś tak w połowie marca, dopiero trafiła przez 3 miesiące. Ona tak mocno schudła, że nawet nie siedziała. Główkę dosłownie to miała po prostu bez włosów. Był to koszmar. I w tamtych latach, jak trudno było o wyżywienie, jak naprawdę ciężko. Podstawowych produktów żadnych. To ja patrzę dzisiaj, to jest ten asortyment już zupełnie inaczej. Ale chciałam się zapytać, czy to jest tak choroba? Wtedy moja córka była w Dziekanowie Leśnym i tylko ona jedna i jeden chłopczyk z Gdańska. Ja jestem w okolicy Łuków Siedlce. I tam po 2 tygodniach, proszę panią, nastąpiło odwapnienie, coś takiego, pękła nóżka. tak mocno było ten postęp, tak, tak niezachowana dieta, no niezdiagnozowane, co to było. Bo od szpitala do szpitala przez 2 miesiące, aż dopiero w marcu trafiliśmy właśnie sami, pojechaliśmy tam do dziekanowa. Takie zwykłe skierowanie od pani doktor, która po prostu była na praktyce wtedy, ona to dała i mówią, dlaczego państwo tak długo czekaliście, aż taki postęp nastąpił negatywny. Ja mówię, proszę panią, ja z tygodnia na tydzień, codziennie prosiłam panią pediatrę z Łukowa, żeby mi to dziecko posłała tam właśnie, dała to skierowanie. No ale takie były trudne, naprawdę trudne czasy, więc ja dzisiaj tylko pytam, czy... No i przez praktycznie do 18 roku była na diecie bezglutenowej. Teraz ma z moją córeczkę też jakieś tam problemy są też z tym wyżywianiem, więc to jakby...
Ale czy może mamy rozumieć, że w tej chwili...
Chciałam zapytać jeszcze, tak? Czy to jest teraz choroba taka cywilizacyjna? Coraz więcej tych właśnie osób jest? I to bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dzięki. Pani Jadwigo, dziękujemy i pozdrawiamy. Chociaż chciałam zapytać, czy córka już przestała być na diecie? Bo
tak, zrozumiałam.
Tak, z pani wypowiedzi wynika...
Od 20 lat, jest osobą już teraz 46 lat ma.
I nie jest już na diecie bezglutenowej?
Nie jest na diecie,
aha,
nie jest.
Dobrze.
No ma tam problemy, bo na przykład kapusty kiszone i takie, no ale nie stosuje, że tak powiem.
Rozumiemy. Pozwólmy pani prezes odpowiedzieć. Dziękujemy pani Jadwigo, pozdrawiamy. Pani prezes?
Tak, na miejscu córki zrobiłabym sobie badania pełne w kierunku celiaki, powtórzyłabym te badania, bo jeżeli to była celiakia, to córka z tego jakby nie wyrosła, nie wyleczyła się. I bardzo ważna rzecz, zaczęłam od tego, że celiakia jest chorobą genetyczną i 30% populacji ma geny, które do tej choroby predysponują. Jeżeli my mamy w rodzinie kogoś, kto ma celiakię, to koniecznie rozejrzyjmy się dookoła. Tutaj sobie myślę o krewnych pierwszego stopnia, czyli właśnie rodzice, dzieci, ale też dalej, dziadkowie. Przyjrzyjmy się im, dlatego że no, ktoś nam ten gen przekazał. I jeżeli my mamy, no to jest duże prawdopodobieństwo, że nasi krewni też mogą być tą chorobą obarczeni, więc przebadajmy swoją rodzinę
dziecko,
pod kątem celiaki. A dziecko szczególnie, jeżeli cokolwiek się tutaj już dzieje, pani powiedziała, że coś się dzieje tutaj dziecku, to raz, że mama się musi teraz przebadać, dwa, musi przebadać swoje dziecko.
Tak, dziękujemy bardzo. Pani prezes, ja chciałam panią zapytać o przyjmowanie komunii, bo to też jest bardzo ważna sprawa. No, wiem, że wasze stowarzyszenie doprowadziło do tego, że w 2009 roku Komisja Episkopatu Polski wydała takie rozporządzenie, że mogą być komunikanty. Proszę to jak gdyby dalej pociągnąć, mówiąc
potocznie. Tak. Tak się stało, że w roku 2009 dzięki naszym staraniom właśnie na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski postanowiono, że osoby chore na celiakię mogą przyjmować komunię świętą pod postacią komunikantów niskoglutenowych. One się tak nazywają.
Ale natomiast praktycznie jakby, są bezglutenowe.
Tak, to jest taki jakby wymóg tego nazewnictwa, który wynika z prawa kanonicznego. Ale one spełniają normy dla produktów bezglutenowych. Czyli zawierają poniżej 20 ppm-ów, czyli to jest 20 mg w kilogramie.
I pani prezes, ponieważ czas nam umyka, co można zrobić w takiej sytuacji? Gdzie można zadziałać? Tak?
Pójść do swojego proboszcza, powiedzieć mu, że jest się chorym na celiakię i wtedy albo proboszcz sam zamówi takie komunikanty, albo poprosi nas, żebyśmy takie komunikanty przynieśli.
Bo one są do kupienia w tych miejscach, gdzie kupuje się komunikanty. Tak.
Bądź można sobie zamówić przez internet w sklepach, które się czymś takim właśnie zajmują, czyli produkcją komunikantów. Są też takie bezpieczne w Polsce. Ja mam sama w domu 2 pudełka, jak gdzieś jadę, to zabieram, idę do zakrystii przed tym mszą świętą.
A to nie jest takie proste pewnie
nie
dla
jest.
Nas, że oczywiście.
Tak, ja to rozumiem, powiem
ale
szczerze,
proszę,
że to
proszę
może być
powiedzieć, bo
trudne.
Już w ostatniej audycji takie mieliśmy wątpliwości, że taki mały komunikant, czy on już może jakoś zadziałać na nas?
Tak, ja powiem przykład
z życia stowarzyszenia. Tam jest dużo stężenie glutenu?
to jest też tak, że komunię zwykle przyjmujemy, prawda, no w miarę regularnie, czyli tak. dostarczamy sobie tą ilość glutenu w miarę regularnie. I ja pamiętam też lata temu u nas w stowarzyszeniu osobę, która przyjmowała komunię świętą regularnie, codziennie taką zwykłą. Pani finalnie skończyła właśnie na onkologii warszawskiej, miała chłoniaka, jelita cienkiego. Można się też pytać, czy ta regularność spowodowała to, że ta choroba takie przyniosła efekty. Ja na swoim przykładzie powiem, że też odchorowywałam taką postać w komunii tradycyjną i bardzo tego pilnuję, że jak idę do komunii, a chodzę regularnie, to przyjmuję ją właśnie w postaci tego komunikantu niskoglutenowego. Mm-hmm. I w moim kościele warszawskim jakby ta komunia jest na stale zakonsekrowana, co jest też wspaniałe, bo nie muszę się udawać do księdza przed mszą i nie muszę się zapowiadać, że o jestem, proszę o mnie pamiętać, mm-hmm. tylko jest nas już tak dużo, że się ustawia kolejka u nas w kościele mm-hmm. w niedzielę takich osób jak ja i jesteśmy sobie na końcu, mamy swój dedykowany kielich, księża nas mniej więcej już znają mm-hmm. i jest to ogromne, że tak powiem, ułatwienie życia. Natomiast polecam Państwu, żeby też o to zawalczyć. I tak jak mówię, ta dieta musi być ścisła. Walczymy o nasze zdrowie, to jest bardzo podstępna choroba. I tak naprawdę no dzisiaj, nie wiem, może nas boli brzuch i mamy biegunkę, ale jutro, pojutrze, za parę dni może dojść do takiego nakręcenia tego procesu autoimmunologicznego. Tak bardzo ta choroba się rozkręci, dojdą inne choroby. Naprawdę polecam, walczmy o nasze zdrowie i zabiegajmy o to, żeby po prostu ta dieta była czysta.
Tak, dziękuję bardzo. Jeżeli pani pozwoli, to odbieramy następne telefony. Halo? Dobrze. Halo, słuchamy?
Halo?
Tak?
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Witam panie i ojca prowadzący też. Ja mam takie zapytanie. Czy te choroby wszystkie, to nie one pochodzą z nadmiernej chemii i stosowania glifosatu? Przecież dawniej takich chorób nie było. Dzieci nie były, miały celiaki, wszystko jadły, wszystko było ok. Ja jestem już osobą w podeszłym wieku. Ja nie pamiętam, żeby dzieci były chore na takie choroby. Dlaczego nikt tego nie kwestionuje? Mm-hmm. Leje się glifosat wszędzie, całymi strumieniami, chemię do artykułów.
Tak, rozumiemy. Zanieczyszczenie, tak? No zanieczyszczenie przy produkcji.
Zdrowi. Jak będą dzieci zdrowe?
Tak, dziękujemy pani bardzo. Pani prezes?
Mhm. Powiem tylko, że celiakia jest od bardzo, bardzo dawna. Już w starożytności łączono pewne objawy właśnie z bólem brzucha, z biegunkami. Natomiast dawniej dzieci z celiakią po prostu umierały, bo nie było świadomości, że właśnie nie było tego powiązania między zbożami a celiakią i te dzieci po prostu umierały z wycieńczenia, właśnie z tych biegunek, z tego, że nie wchłaniały niczego z pożywienia, czyli wartości odżywczych. O glifosacie nie będę się wypowiadała, to nie jest jakby mój zakres działań, natomiast powiem o tym, że generalnie żyjemy w takich czasach, że jest tak silnie zmodyfikowana pszenica, szczególnie pszenica, która jest powszechnie spożywana przecież. Tak. Tak bardzo ją żeśmy ulepszyli, żeby były bardziej wydajne plony. Ja pamiętam swoją wizytę parę lat temu w Skansenie i oglądałam sobie właśnie takie stare odmiany pszenicy, które rosły w Skansenie. Ta pszenica sięgała po prostu do mojej głowy. Nie jestem zbyt wysoka, ale naprawdę była wysoka. Proszę sobie zerknąć, jak Państwo gdzieś tam macie możliwość, na polach. Jak wygląda dzisiejsza pszenica? Ona nam sięga niemal do kolan bądź niżej. Ma bardzo duże kłosy, bardzo duże ziarna. Tak silna zaszła modyfikacja, że trudno
być
tutaj
może,
jakby nie wiązać
może,
tych konsekwencji.
Tak. Mm-hmm.
Tak, to jest epidemia tak naprawdę. Tej celiaki prawdopodobnie będzie coraz więcej, bo tak pokazują wskaźniki. Było 1% populacji, no teraz jest 2%, być może więcej. Więc bądźmy czujni. Generalnie jak coś się dzieje, to sprawdzajmy sobie i róbmy badania.
I sugerujmy może lekarzom, pediatrom, bo u pediatrów to pewno już nie jest taki problem, prawda? Pediatrzy
tak.
są wyczuleni pewnie,
tak.
ale my sami.
Ale my dorośli musimy tak. sami o siebie zawalczyć, no tak. niestety.
Tak, dziękuję bardzo. Odbierzemy telefon następny, jeżeli jest.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
I Maryja zawsze
teraz
dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Mirosława.
Witamy
ja
Panią.
Ja też jestem wiekowa, mam 70 lat. Tak bardzo się dużo modlę, czytam też Pismo Święte. Wiara jest najważniejsza. I tam przeczytałam, nawet jeżeli kto ma tak silną wiarę, to wypije truciznę, nie poszkodzi. Ja na przykład idę i chora, przyjmuję Pana Jezusa w Komunii Świętej, ból mi mija, mam tak silną wiarę, mam 70 lat, nie robię żadnych wyników, post, piątek o chlebie i wodzie, środa czasem i Maryja to prosi, wszystko oczyści się tam, co jaką truciznę zjadłem, post o chlebie i wodzie cały dzień, słuchać Matki Najświętszej i to jest po prostu wiara, wiara i na ile zaufamy, na tyle tak. Dostaniemy. Po
dziękujemy prostu, Pani się... bardzo. Pozwólmy, żeby Pani prezes dobrze, się odniosła dobrze, do tego. Dobrze. Pozdrawiamy Panią bardzo serdecznie i dziękujemy za taki apel.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Słuchamy Pani prezes.
Zgadzam się. Dla mnie wiara też jest ważna. Natomiast tak jak powiedziałam, no ja też niejednokrotnie, jeżeli mi się zdarzało taką komunię przyjmować gdzieś, bo nie miałam swoich komunikantów, albo bałam się, wstydziłam się podejść do księdza, do zakrystii, to często cierpiałam. Więc myślę sobie też o tym, że skoro nasz episkopat się do tej prośby naszej przychylił w tym roku 2009, czyli
to
bardzo dogłębnie przeanalizował.
Temu, tak.
Dokładnie. Mhm. To ja się tego bardzo mocno trzymam i powiem szczerze, że jak jestem u siebie w kościele i widzę tą kolejkę osób ustawiających się, to mam w sobie taką radość, powiem szczerze, że ci ludzie mogą do komunii przystępować, bo generalnie nie mieliby tej możliwości. Oczywiście jest też możliwość spożycia, prawda, krwi pańskiej. Natomiast to też jest trudne trochę
tak,
logistycznie.
Tak, o wiele bardziej, oczywiście.
Zdecydowanie. Też chodzi o dzieci, no też jest, prawda, to wino, więc to jest ogromna, że tak powiem, satysfakcja i też osiągnięcie, że nam się to udało. Jestem osobą wierzącą, a korzystam z takiej komunii i się z tego bardzo powodu cieszę i też polecam Państwu.
Jeszcze powiem tak, wiara i rozum.
Absolutnie
to
tak.
To są te dwa skrzydła. Dziękuję bardzo. Odbierzemy ostatni telefon. Pani prezes, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Telefon musi być króciutki, bo już kończymy.
Jest bardzo króciutki. Jadwiga z tej strony. Witam serdecznie panią prezes.
Może głośniej?
Witam serdecznie.
Tak, słuchamy.
Chciałam tylko tutaj nadmienić, że w związku z tymi produktami, które można spożywać w takiej sytuacji, zaleciłabym jeszcze zwłaszcza dla dzieci komosę ryżową. Bo mam też do czynienia z tym problemem. Można ją urozmaicić jakimiś owocami, albo na słodko, albo na warzywami. I jeszcze dobrze, jak pisze, że jest organiczna, że jest gluten free, jest naprawdę super sprawa. Dzieci to bardzo lubią.
Tak, dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Panie pozdrawiamy dobrze. Panią. Pani prezes?
Może Pani powtórzyć, co to było?
Komosa
to było
za... ryżowa.
A, komosa, tak. Oczywiście. No pewnie, że
oczywiście.
Tak. Sama jestem fanką i ma niski indeks glikemiczny, więc jest dobra dla osób z insulinoopornością. Tak. Do sałatek, do zup, jako dodatek do mięsa zastępujący ziemniaki. Bardzo w ogóle pyszne i zdrowe.
Dziękujemy. Pani prezes, jedna minuta na koniec. Bardzo proszę, jeżeli pani by zechciała jakiś, no wiem, apel, czy powtórzyć kontakt do stowarzyszenia.
Może tak. Ja Państwu bardzo polecam, wszystkim Państwom, którzy gdzieś tam usłyszeli dzisiaj, że może ta choroba Państwa dotyczy, bądź macie kogoś takiego w rodzinie, na naszej stronie celiakia.pl jest kontakt do stowarzyszenia. My udzielamy takich bezpłatnych porad. Mamy fantastyczne dietetyczki, które odpowiadają na pytania. Może też podam numer telefonu do nas.
O właśnie.
Polecam zadzwonić, ale już jutro, bo dzisiaj
tak,
nasze biuro
tak,
jest nieczynne.
Oczywiście.
Kierunkowy 22... 253-04-97. To jest Centrum Diety Bezglutenowej, też nasze biuro stowarzyszeniowe i tam właśnie Państwu zawsze możemy pomóc też i przez telefon, też i na miejscu, jeżeli jest taka potrzeba, zapraszam.
Ja jeszcze dodam, Pani prezes, bo już musimy kończyć.
Jasne.
Dodam jeszcze, że można pobrać ten poradnik, to dla, tak. Wydaje mi się, tak?
Na stronie jest dostępny poradnik celiakiej dieta bezglutenowa. Można sobie po prostu pobrać, to jest plik PDF-owski, ale też możemy wysłać komuś pocztą, bo niektórzy wolą taką formę drukowaną, także zachęcam do kontaktu.
Dziękuję bardzo Pani prezes, dziękuję serdecznie. Jak
ja
Pani
również.
Widzi, można byłoby jeszcze dłużej rozmawiać.
Oj tak, to jest temat rzeka. Też trudno się ograniczać, bo tak dużo wątków, ale cieszę się z tego, co
tak.
Nam się dziś udało powiedzieć.
Dziękuję serdecznie, drodzy Państwo, mówiliśmy o celiakii, naszym gościem była i jest jeszcze pani Paulina Sabak-Kuzior, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych z Celiakią i na diecie bezglutenowej. Dziękuję serdecznie, życzę wszystkiego, co najpiękniejsze i najlepsze. Światła Ducha Świętego przede wszystkim na tę całą działalność i dla wszystkich osób chorych na celiakię. Drodzy Państwo, dziękuję serdecznie wszystkim Państwu, którzy słuchali, którzy włączyli się w audycję. Do usłyszenia za tydzień, mam nadzieję, a będziemy mówić o wrodzonej łamliwości kości. Szczęść Boże Państwu. Żegna się Barbara Momot.